Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, jest 22. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone, które w dniu dzisiejszym nadamy z Częstochowy. Program wieczorny, nasze na rozmowy. Już mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii i apelu jasnogórskim, jak zwykle każdego dnia praktycznie ten apel transmitujemy z Jasnej Góry, tak Radio Maria, jak i Telewizja Trwam. A teraz rozmowy niedokończone na temat Polska Maryjność w kontekście jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry. W naszym studiu goście pani magister Stanisława Nowicka z Instytutu Świeckiej Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Witam w naszym studiu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest ksiądz profesor dr Wacław Depu, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Jest też przewodniczącym rektorów wyższych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pokój wszystkim.
Bóg zapłać. I ksiądz profesor dr Teofil Siudy, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
I ojciec profesor dr habilitowany Zacharia Żabłoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Teologiczny w Radomiu.
Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów tegorocznych i dnia dzisiejszego.
Ojcze, tak moglibyśmy od razu przejść do tematu. Przede mną to zaproszenie, jubileusz zwycięskiej obrony, ogólnopolskie sympozjum Jasna Góra. Na dzisiaj wieczorem mogliśmy uczestniczyć w mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ale to sympozjum odbywa się od, można powiedzieć, od samego rana w auli ojca Augustyna Kordeckiego.
Wybraliśmy to miejsce, żeby też w jakiś sposób uczcić osobę, przywołać ją. Ale kładziemy akcent na przesłaniu jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry. Interesuje nas przeszłość, historia, ale interesuje nas to wydarzenie mówi nam dziś, jak my je odczytujemy. I całe nasze debaty, powiedzmy te refleksje prowadzone w tym kierunku zmierzały. Pierwszy pewien blok to był taki kontekst historyczny, jak się kształtowała Rzeczypospolita, sytuacja w naszej Rzeczypospolitej w okresie potopu, jak społeczeństwo wyglądało, no jakby dobrze, że gdyby dobra kondycja społeczeństwa, nie byłoby tego, nie morale, nie byłoby tego dramatu, do którego doszło, że cała Polska była żalana przez potop szwedzki, a Jasna Góra zaczęła obronę. Teologicznie próbował odczytać jubileusz 350-lecia na podstawie autora takiego Kobierzyckiego, to jest autor, który opisuje oblężenie Jasnej Góry. Pozycja do tej obsidium do tej pory nieznana stosunkowo. Ojciec nasz, profesor doktor habilitowany Tadeusz Łukaszuk, wydawał te elementy, które uważał za bardzo charakterystyczne, że w tamtym czasie pokazywał, jak to odczytywano, że ta obrona była czymś jakimś niezwykłym. Jak argumentowano, jak to rozumiano w jakim znaczeniu. Potem z kolei od samego rana towarzyszył nam ksiądz biskup, profesor dr habilitowany Andrzej Dziuba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i podjął zwycięska czy cudowna obrona Jasnej Góry, przesłanie moralne. Już poprzednik zaakcentował, że obronę Jasnej Góry traktowano i opisywano jako epopeję moralną. I on też tutaj położył akcent na ten wymiar obrony i sens, nie przeciwstawiając cudowna zwycięska, bo jeśli cudowna, to musiała być zwycięska. W jakimś sensie, jeśli była zwycięska, to dlatego była zwycięska, że miała coś, stała się jakimś znakiem niezwykłym. I tym jakoś społeczność nasza żyje i w tym sensie jest obecna w naszej kulturze religijnej, literackiej i tak dalej. Wreszcie następny motyw zwycięskiej obrony podstawą zasu narodowego. Pan profesor Piotr Jaroszyński z KUL-u ukazywał nam, że to jest jakiś bardzo ważny motyw, który decyduje o tym, że w naszym spojrzeniu na człowieka ma zawsze to dążymy, żeby uchwycić ten jego walor moralny, a także w naszym politycznym myśleniu samym też myślimy w kategoriach moralnych. I ta zwycięskość, która się dokonała w sytuacji po ludzku, takiej beznadziejnej, bez wyjścia, ona powoduje, że często nawet w tych sytuacjach właśnie bardzo trudnych ostatecznie stawiamy na motywy moralne i liczymy też, że Pan Bóg jest z nami. To kształtuje nasze odniesienia do człowieka i odniesienia w różnych sytuacjach. Ksiądz biskup z Radomia, tak myślę, że ten temat już i dalszą ciągu przedstawi nam rektor, bo jeszcze w tym temacie jest bardzo biegły i tak dalej, żeby nie mówić potem o swoim temacie. Proszę bardzo.
I ksiądz rektor za chwilę wprowadzi nas. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy dzisiaj na Jasnej Górze i jeżeli ktoś chce razem z nami uczestniczyć w tych rozmowach, prosimy o telefon właśnie do Częstochowy, kierunkowy 034, można sobie ten numer zapisać, 365-17-47, 365-17-47, dzisiaj rozmowy niedokończone z Jasnej Góry, z Częstochowy, no to i tu Paulinów. Proszę bardzo, księże profesorze.
Chciałbym to nasze tutaj już spotkanie zawrzeć w takich dwóch słowach, które brzmią wdzięczność i zobowiązanie, dlatego że tego uczy nas Maryja. Właśnie ona, która jest niewiastą również Eucharystii, nazywaną już nie tylko poprzez encyklikę Ojca Świętego Jana Pawła II, ale już u ojców Kościoła znajdujemy to już świętego Ambrożego, już świętego Augustyna, te elementy wychowawcze, kiedy Maryja wychowuje nas właśnie do dziękczynienia Bogu, czyli w tajemnicy przede wszystkim również Eucharystii to się znajduje jako w szczycie. I dlatego wydaje mi się, że warto tutaj zacytować fragment napisu z malowidła z XVII wieku, który znajduje się nad kratą kaplicy cudownego obrazu, który mówi nam w takim adresie do każdego, który tutaj przybywa, pielgrzyma, do tej Góry Zwycięskiej, ażeby złożył dziękczynienie Bogu, który dał nam zwycięstwo przez Pana Jezusa i Jego Matkę. Jakże wielkimi dobrami Bóg uwieńczył Polskę, pamiętaj potomności przekazywać. Czyli to dziękczynienie, które dzisiaj wypowiadamy za te 350 lat zwycięskiej obrony Jasnej Góry, również łączy się z zobowiązaniem, żebyśmy na wzór Maryi umieli nie tylko przekazywać te dobra i wielkie dary, którymi nas Bóg obdarza, ale również w tymże duchu umieli żyć. Czyli to, co było przesłaniem wspomnianego tutaj już mojego pasterza diecezji radomskiej, mianowicie od rycerskości maryjnej ojca przeora Augustyna Kordeckiego do duchowości maryjnej, czy wprost można powiedzieć maryjnej odpowiedzialności ojca świętego Jana Pawła II. To były takie pomosty, które łączyły tamten czas z naszym czasem, a jednocześnie ku przyszłości, ku tym wyzwaniom, które na nas czekają.
Trudno mi mówić o swoim temacie. W swoim temacie, czyli ojciec chce mówić jako ostatni, tak?
Nie, no może ktoś inny powie, na przykład Teofil albo...
Dobrze, księże profesorze, proszę bardzo.
Słuchałem się tym sympozjum, nie biorę udziału czynnego w postaci jakiegoś referatu, ale słuchałem, zwłaszcza po południu dzisiaj, i to przesłanie historyczne tamtego wieku, XVII, dociera do nas dzisiaj i cały czas zastanawiam się nad tym, jak je przełożyć na język współczesny, co z tego przesłania wziąć. I sądzę, że bardzo dobrze to przesłanie koreluje, można je osadzić w nauczaniu ostatniego soboru. Maryja, maryjność tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Podkreślali prelegenci, przed chwilą ksiądz profesor rektor również do tego nawiązał. To odniesienie do Eucharystii obrońców Jasnej Góry, te procesje eucharystyczne, ojciec Kordecki z monstrancją na wałach, więc Maria prowadząca do Chrystusa, właśnie owa niewiasta Eucharystii, jak dzisiaj za Janem Pawłem II nazywamy Matkę Bożą, z jednej strony, a z drugiej ten kontekst eklezjalny, właśnie ta wspólnota, załoga jasnogórska, obrońcy Jasnej Góry, to cząstka polskiego Kościoła. Kościoła, który miał świadomość, że pośród nich jest obecna Maryja, Matka Kościoła, ta, która była u początków Kościoła, która ciągle czuwa, jest pomocą i obroną, jak mówi liturgia jasnogórska. Więc ten drugi kontekst, Maria prowadząca do Chrystusa z jednej strony, a z drugiej Maryja z nami. Maryja jako ta, z którą chcemy iść do Chrystusa, którą chcemy naśladować, która nam pomaga, która ukazuje wzór, która jest dla nas nauczycielką. Tak wiele mówimy współcześnie o szkole Maryi. Więc tamten historyczny kontekst przełożony na kontekst współczesny, kontekst Watykanum Secundum, ostatniego soboru, nauczania Jana Pawła II, nauczania maryjnego Kościoła w Polsce dzisiaj niejako przekłada tamte wydarzenia, to co Jan Paweł II nazywa w encyklice maryjnej doświadczeniem ludów i narodów, właśnie tym konkretnym z 1655 roku. Bardzo mocne doświadczenie przekładane na dzień dzisiejszy, współczesny kontekst, odbierane przez nas. Właśnie takie myśli mi towarzyszyły, kiedy słuchałem tych różnych historycznych odniesień, wymiarów prezentowanych na sympozjum, ale jednocześnie i współczesnych. Po południu były te elementy również łączące tamtą historię z dniem dzisiejszym.
Dziękuję. W takim razie muszę wrócić do swojego tematu. Wszyscy lepiej się czują na terenie ogólnym, na gęstej wodzie, niż na takim trochę gdyby tej bardziej konkretnej. Właśnie spróbowałem podjąć temat dewolucja ideowa lwowskich sztubów królewskich ku jasnogórskim sztubom narodu czy w XXI wieku. Więc ten kontekst pierwszy to był motyw sztubów, on znajduje się właśnie w zwycięskiej obronie Jasnej Góry. To było jakieś przeżycie wielkie, które spowodowało wielkie zaufanie, ożywienie wiary króla, jego całego środowiska, że decyduje się wtedy ogłosić Marię Królową Polski i zobowiązuje się uporządkować biedę, która dotyczyła niesprawiedliwość obejmująca szczególnie kmicie, nazywano ten lud bardzo prosty. Tego nie udało się zrealizować, bo ta wielka idea, bardzo ważna, nie została podjęta przez tych, którzy wówczas tworzyli tą elitę ekonomiczną, elitę gospodarczą, byli bogaci, niektórej korony to podjęły. Ale sama idea będzie wracać w trudnych sytuacjach naszej narodowości, narodowej pozycji. Będzie się wracało i będzie się mówiło i będzie się stwierdzało, dlatego Polska straciła przed niepodległość, że nie dochowała ślubów, że nie podjęła tego wysiłku moralnego, żeby z wysiłku moralnego zrodziło się nowa sytuacja społeczna.
To jest kryzys serca.
No właśnie kryzys serca i kryzys sumienia, powiedzmy, tak dopowiedzieć do końca. I powiedzmy, tam wywoływałem różne etapy, przywoływałem między innymi bardzo znaczącą postać Aleksandra Jałowickiego, który na 200-lecie złożenia ślubów dokonał takiego uroczystego odnowienia ślubów w Paryżu. I w tym środowisku romantycznym, tak określę, bo związało się to ze zmartwychwstańcami, z Adamem Mickiewiczem, widziano potrzebę powrotu do tego wysiłku. I potem w XIX wieku już przy końcu powstaje Bractwo Królowej Polski, upraszczam to bardzo we Lwowie, w Krakowie, środowisko Bilczewskiego, 1904 rok, 50. rocznica niepokalanego poczęcia dogmatu jest celebrowana poprzez wielki kongres. Kongres no, nasz narodowy, chociaż nie można było dobrze objąć tych przedstawicieli. I tam mocno zwrócono uwagę na tą praktyczną stronę realizacji tego no właśnie przesłania, które się zawiera w ślubach. Bilczewski wprowadził sobie taki element odniesienie do prymasa, proszę bardzo, myślę o księdzu prymasie, do tego, że sprawiedliwością społeczną nie tylko trzeba objąć lud wiejski, którego trzeba wyzwolić z ciemnoty, także umysłowej, by myślał tym integralnym jakimś kształtowaniem ludzi prostych na wsi, ale trzeba także zająć się robotnikami. Ta sprawiedliwość ma ich ująć. Potem zasygnalizował sprawę, żeby ona prosił, żeby nas jednoczyła. Był już problem podziału partyjny wykorzystywany zresztą przez okupantów. Przeskakuje okres międzywojenny, gdzie próbuje się tak ustawiać pobożność tą jasnogórską, że ona jest nośnikiem nauki społecznej Kościoła tamtego czasu, gdzie wyraźnie do tego się zobowiązują. I przychodzi czas księdza prymasa. I tu już uważam, że ten czas księdza prymasa to przekażemy naszej pani, która właśnie po nas trzech zabiera głos dopiero, ale uważam, że jest najważniejsze.
Proszę bardzo, pani księdza.
Tak, chciałabym przywołać osobę księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Tak się złożyło, że już od 1952 roku byłam w bliskim kontakcie. I okres, kiedy był okres więzienia księdza kardynała Wyszyńskiego i właśnie to przygotowanie Jasnogórskich Ślubów Narodu jakoś był bardzo wpisany też w moje życie. Już od mojej wczesnej młodości przeżywałam to, co wtedy działo się na Jasnej Górze. Śluby jasnogórskie rzeczywiście były dla księdza prymasa jakimś takim punktem zwrotnym. Pisał do ojca generała Paulinów właśnie z więzienia z Komańczy. Nigdy tak dziwnie jak teraz nie uświadamiałem sobie tego, jak potężna jest wola Boża, by Jasna Góra była stolicą chwały Bożej, która rozlewa się na Polskę przez dziewicze dłonie pośredniczki łask wszelkich. Bodaj nigdy jak teraz nie widziałem jak tak jasno, że wolą Ojca Narodów jest, by naród polski był zjednoczony przez Jasną Górę i by tutaj się odnawiał i krzepił. Tej woli Bożej nikt nie zdoła złamać. O czym świadczą wieki naszego trwania na Jasnej Górze, bardziej jeszcze niezłomnego niż mury i wały obronne. I jak on dziś mówi, wojsk najeźdźczych, tak dziś szturmują polską Jasną Górę istne potopu fale, potopu świata fale, wżerając się w mury duszy narodu. Stokroć to groźniejszy potop od szwedzkiego. Dziś Augustynem Kordeckim musi być cały zakon. I myślę, że dziś Augustynem Kordeckim to chyba musi być każdy z nas, bo też na nas spoczywa odpowiedzialność za to, co się stało na Jasnej Górze w 1956 roku. Było to wydarzenie niezwykłe, bo byłam świadkiem tych jasnogórskich ślubów tutaj, kiedy w tych trudnych bardzo warunkach, w okresie niewoli, w okresie uwięzienia księdza kardynała Wyszyńskiego. Przepraszam bardzo. Była tutaj milionowa.
Może pani zdecydowała się napić troszeczkę wody i będzie.
To wiemy, że w tym czasie nawet ówczesny minister spraw wewnętrznych mówi, że drżał, jak zobaczył tą masę, się obawiał, co z tego będzie. Uważał, że to może być jakieś poruszenie, jakieś przedłużenie czerwca poznańskiego.
To właściwie było pierwsze poruszenie, które rzeczywiście zgromadziło tutaj ludzi. No pamiętam, w jakich warunkach ludzie tutaj przybywali. To naprawdę było przedziwne, bo były na przykład takie trudności, że pociągi nie zatrzymywały się w Częstochowie. Były trudności, że ludzie musieli jakieś długie etapy odbywać pieszo, żeby tu dotrzeć. Był ogromny tłum. Na przykład był taki moment na dworcu Częstochowy, kiedy poproszono Paulinów, żeby ratowali sytuację, bo ludzie nie słuchali służb obronnych tego taboru kolejowego, bo po prostu ludzie wskakiwali do pociągu, czy wyskakiwali z pociągu, bo chcieli tu dotrzeć. Więc w takich warunkach rzeczywiście ogromnego trudu tutaj stanęła ta rzesza. I śluby już mają swój jubileusz. W przyszłym roku będzie chyba rok poświęcony tym ślubom, będzie szczególne przygotowanie.
Złoty jubileusz.
Będzie złoty jubileusz. I 50 lat minęło i teraz przed nami stoi wezwanie, żeby w tym pokoleniu, w tej sytuacji, w tej trudnej rzeczywistości, którą mamy teraz, żeby te śluby rzeczywiście były zrealizowane. Bo właściwie śluby, tekst ślubów ogarnął cały taki program moralny odnowy narodu. Ten program stał się również takim programem przygotowania do milenium chrześcijaństwa. Był programem wielkiej nowenny, która poprzedzała uroczystości milenijne. I każdy rok wielkiej nowenny miał swoje określone hasło właśnie z Jasnogórskich Ślubów Narodu. No to była ogromna praca.
Jakie najważniejsze jest to hasło, które pani realizuje w swojej posłudze.
Dla mnie jest najważniejsza obrona życia, ponieważ posługuję w poradni życia rodzinnego i dla mnie ważną jest bardzo kwestia rodziny, sytuacji rodziny. Ważna jest ta troska o rodzinę, o nierozerwalność małżeństwa, o wierność małżeńską. No i o obronę życia, bo Polska wymiera, już to obserwujemy, że jest ujemny przyrost.
Może chwyćmy tego klucza życie, czyli na dwóch teologów mamy naprzeciw siebie.
Tak.
Ja podjąłem taki temat śluby, zawierzenie. Jak te rzeczy się, te dwa wydarzenia, te dwie formy takiego naszego księdza Kościoła w Polsce, jak one się mają do siebie, gdzie Teofil jest tutaj. Na pewno kilka fraz z niego na temat już powstało i sam szereg przemyśleń.
Tak, pracę. Pisane, tylko czy te prace potem, to co w tych pracach jest odkrywane, czy wnioski, do których dochodzą autorzy, czy prowadzą ku życiu, ku realizacji. Niewątpliwie śluby i zawierzenie to historycznie jedno po drugim. Te rocznice będą, teraz właśnie ten złoty jubileusz ślubów, potem w przyszłości 50-lecie będzie oddania Matce Bożej, milenijnego aktu zawierzenia. Powiedziałbym tak, że oddanie Matce Bożej, zawierzenie to osobiste przymierze i zarazem narodowe, ten podwójny wymiar, jedno bez drugiego nie może istnieć, przymierze narodowe za cenę tego i w takim wydaniu, że realizuje się przymierze osobiste każdego z Maryją i to właśnie przymierze, to bycie blisko Maryi, to wpatrywanie się w nią właśnie poprzez akt oddania i zawierzenia, kontemplacja jej życia, jej oblicza, jej dróg życia na ziemi, dróg ewangelicznych, prowadzi nas dopiero do realizacji ślubów. Te zadania, które śluby przedkładają, to właśnie nic innego, tylko z pomocą Maryi, na wzór Maryi, realizacja naszego chrześcijańskiego powołania. Powołania w wymiarze indywidualnym, jednostkowym i społecznym, narodowym. Tak bym powiązał te dwie rzeczywistości.
Bo ja też tak zastanawiam się, no co na przykład tych ludzi tak przynaglało, bo tak mówimy o postaci ojca Korreckiego, gdzie ksiądz arcybiskup też wspomniał, że no był taki jeden człowiek, ale pytanie tych, którzy mu towarzyszyli, no i Paulinów, i tych rycerzy, te rodziny, co ich przynaglało do tego, żeby stawić jednak czoła tym trudnościom, bo przecież koło i pożoga, i przegrana, w zasadzie no wszystko się rozsypuje, cała nasza ojczyzna rozpada się i teraz, czy oni w ogóle zdawali sobie sprawę z tego, że mogą być taką nadzieją dla wszystkich, że tutaj od tego miejsca może rozpocząć się nowa rzeczywistość?
Chyba tak, trzeba odpowiedzieć pozytywnie. Ja tutaj przywołam taką odpowiedź kardynała Sionensa, który na pytanie, jaka jest największa przeszkoda ewangelizacji współczesnego świata, odpowiedział jednym dosłownie zdaniem. I teraz to zdanie zacytuję. Powiedział: brak wiary chrześcijan w to, czym mogą być z pomocą łaski Boga. I to jest chyba fundament, na którym może być odbudowane wszystko. A jeśli na fundamencie wiary, czyli najpierw wiara i zawierzenie, bo tutaj to słowo jest współbrzmiące, jest podstawą, to wtedy to wpatrywanie się w Maryję jest również pewną drogą realizacji tego zawierzenia Bogu, czyli dawania, tak jak nas Ojciec Święty uczy, dawania własnej osobistej odpowiedzi. Zawierzenie jest dawaniem siebie po prostu w tym, co Bóg mnie przygotował. I rzeczywiście ten nieraz brak ufności, że Pan Bóg jest jak gdyby gdzieś na boku i to, co dzisiaj ideologia nam przynosi z zewnątrz, że tak ustawiajmy świat, jakby Bóg nie istniał, czyli zobaczmy, czy on zadziała w takich czy innych wydarzeniach, w takich czy innych nawet dramatach, chociażby ostatniej sytuacji w Azji, czy w wielu innych sytuacjach, kiedy świat nagle sobie zaczyna przypominać, że to jest również pytanie o Boga i również odpowiedzialności, że ktoś jest za to odpowiedzialny. Nie szukajmy już po prostu jakiejś konkretnej winy, nawet w tym czy innym wydarzeniu, ale w tym akurat wypadku, ja wskazując znowu na ojca Kordeckiego i całą jego grupę, zarówno zakonników, którzy tutaj razem z nim byli, I to są ludzie, którzy mogą być określeni już ludźmi zawierzenia Bogu, czyli po prostu determinacji, która daje siebie w ofierze dla ocalenia pewnego świata wartości, która z tym miejscem wtedy jest, była związana i jest dzisiaj związana.
Ludzie często myślą, a to było kiedyś, prawda, a dzisiaj, więc pytanie, no które karty historii też odkrywać, czy w jaki sposób ją odkrywać, żeby ona też była takim motywem i przemyśleń, bo każdy może wziąć nawet ze ślubów jasnogórskich jakiś motyw czy motto swojego życia, które uczyni takim, można, kołem zamachowym, czy tym momentem, w którym ja zaangażuję się i powiem Panu Bogu tak.
No właśnie tutaj powiedział rektor o zawierzeniu, nie używamy tego słowa, oczywiście tego klucza nie było, ale postawa zawierzenia była. I to, co dzisiaj teraz, zresztą przyjmuje to dziedzictwo księdza prymasa, razem z nim współtworzy, chce nas wychować do postawy zawierzenia. Postawy zawierzenia. Wrócił do tego epizodu, no tragicznego epizodu Azja, tam południowo-wschodnia. Tam nie tylko Boga, tam jest upomnienie się o prawa natury. Jeśli wiemy, że zwierzęta wszystkie uciekły, że one zupełnie były poza, taka postawa ich nie objęła, to jest jakiś, czy ludzkość postawi to odczytać, gdzie współcześnie ktoś chce przekreślać, chce tworzyć jakieś antyprawa, czy swoje prawa natury. To są takie...
Że nawet nie potrafimy zobaczyć tego, co dzieje się tak naprawdę wokół nas, żadnych wniosków. Nie
bardzo czytelne, to jest czytelne zjawisko, że ktoś tam widział te słonie biegnące, ludzie widzieli, no i wiedzą, że ta obserwacja potwierdzona, że jakoś zwierzę się potrafi uchronić. Nie pierwsze odczytali, jakiś normalny. Nie. A my nie mamy, więc to są te problemy, które są przed nami, które zresztą dzisiaj też zasygnalizował arcybiskup Michalik w swojej homilii.
Ja myślę, że tutaj wartość i tego sympozjum jest również w tym, że to, co zawiera się w takiej pięknej wypowiedzi świętego Grzegorza z Nyssy, to nawet czytamy w brewiarzu, mianowicie, że chrześcijanina charakteryzuje trzy sprawy. Sposób myślenia, mówienia i działania. I to są rzeczy bardzo ściśle ze sobą powiązane. Jeśli my dzisiaj spotykamy się wokół tej idei, jaką jest i rocznica Obry Jasnej Góry i przede wszystkim wzorców osobowych, które tutaj podkreślamy w tej całej historii, w tym biegu, to akurat to jest kolejne nasze zobowiązanie, że my nie jesteśmy z kolei jakimiś znowu anonimowymi aktorami tej historii, która się dzieje, tylko po prostu jesteśmy zaproszeni przez Boga do dawania własnej odpowiedzi. Jeśli się nie nauczymy tego pośredniczenia czy zapośredniczenia przez Maryję, która nas tutaj charakteryzuje przez wieki, no to będziemy wtedy rzeczywiście słabsi.
Wołajmy to klasyczne określenie Ojca Świętego. Zawierzenie, odpowiedź na miłość osoby, konkretnie Boga, tak. Maryi, tak.
W tym wypadku już myślenie, ja tu się posłużę nawet cytatem Ojca Świętego Pawła VI, który na zakończenie obrad Soboru Watykańskiego II w tym apelu do ludzkości w 1964 roku powiedział tak: myślenie jest odpowiedzialnością i biada tym, którzy zaciemniają umysł tysiącami błędnych ogników, które to ujarzmiają, czynią pysznym, zwodzą i deformują. I akurat wskazał tutaj na perspektywę maryjną w tym obszarze odpowiedzialności za siebie i za świat. I to jest orędzie do ludzkości, do świata.
Bo też zastanawiamy się, no, czym przemówić dzisiaj do ludzi. I wielu mówi, że no, potrzeba mówić właśnie, że no, Pan Bóg jest też i sprawiedliwym, że jest sędzią, że no, po takcie, a nie inaczej, prawda, o, że jest diabeł, szatan, że powinieneś się i takich rzeczy wystrzegać. No i jak tu dzisiaj też, bo pewnie i przez takie sympozjum, przez sam fakt, że mamy jakiś jubileusz, prawda, no chcemy przemawiać do ludzkiego serca, do sumienia. Wiem, że Ojciec Święty też kiedykolwiek przyjeżdża, tak dzisiaj odkrywamy, no przecież mówił to 10 lat temu, że jeżeli nie będziemy ludźmi sumienia, to będzie krach. No i dzisiaj to w zasadzie staje się na naszych oczach, ale my jak gdyby głusi jesteśmy na to, co on do nas mówił. No przyjechał, a my?
Właśnie, ciągle aktualne przesłanie, tamto sprzed wieków, przesłanie obrony Jasnej Góry, obrona wartości, obrona wartości chrześcijańskich, obrona narodu, więc zabezpieczanie tych wartości, ale znów wrócę do tego, od czego rozpocząłem moją myśl wcześniej, do tego kontekstu. Tamten kontekst XVII-wieczny był odmiennym kontekstem niż kontekst dzisiejszej Europy. Europa była podzielona, Kościół był podzielony, rana reformacji bardzo mocno krwawiła i właśnie to, co się działo, to było wynikiem tego właśnie wewnętrznego podziału Kościoła, rozchodzenia się chrześcijan. Dzisiaj sytuacja odwrotna w różnych wymiarach, w tym wymiarze takim narodów, państw, w wymiarze społeczeństw, zbliżanie się, jednoczenie się świata, jednoczenie Europy i znów pozostaje właśnie w tym wymiarze obrona wartości, tych prawdziwych wartości, tego, co faktycznie jest wartością, choćby walka właśnie w Parlamencie Europejskim o Boga w preambule Konstytucji, o Ewangelię, o to wszystko, co wyrasta z chrześcijaństwa, chrześcijańskie korzenie, przypominanie tego. Właśnie XXI wieku, początku, ojciec Augustyn Kordecki jawi się nam dzisiaj jako właśnie ten, który z pewnością byłby wielkim głosem wołającym o obronę tych wartości, o przywoływanie Ewangelii, wracanie do korzeni chrześcijańskich. Nastawienie może jeszcze taka myśl bardziej pozytywne dzisiaj również, właśnie to jednoczenie się w tym sensie także, że podzieleni chrześcijanie, mówimy to, przypomnijmy tak na marginesie w tygodniu dorocznym, styczniowym, modlitwo jednych chrześcijan, jednoczą się chrześcijanie, próbują się jednoczyć w różnych wymiarach, w tym modlitewnym, w tygodniu modlitwy, ale i w wymiarze dialogu doktrynalnego, w wymiarze działania praktycznego, na tej trzeciej praktycznej płaszczyźnie. I właśnie tutaj również tamta obrona, która była w sytuacji podziałów, rozchodzenia się chrześcijan, dzisiaj przekładamy ją na obronę tych wartości nas, którzy chcemy się jednoczyć. Katolicy, protestanci, protestancka Szwecja, dzisiaj dialog na przykład doktrynalny z krajami skandynawskimi, właśnie protestancką Szwecją, jest dosyć pozytywny. Podkreśla się właśnie, że z tymi, którzy trwają ukorzeni reformacji, czyli wracają do Lutra, do ojca reformacji, dosyć łatwo jest dialogować, łatwiej może niż z innymi, którzy później odeszli od źródeł reformacji. Więc to jednoczenie się chrześcijan, dążenie do tego, by być razem, i to też jest jakieś przesłanie przełożone, odczytane w nowym kontekście, przełożone na nasz współczesny język, przesłanie XVII wieku, tamtej obrony.
Tym, że dostrzegamy dzisiaj też, że część społeczeństwa jest taka agnostyczna, która w ogóle odeszła od Pana Boga, to też można powiedzieć inny kontekst, też różny niż było to wtedy,
tak,
kiedy
tak,
bronili się Jasnej Góry.
Wtedy byli chrześcijanie podzieleni, właściwie Europa była chrześcijańska, tylko że różne wyznania. Dzisiaj właśnie wielu, jak właśnie dowodem tego jest walka o konstytucję europejską, wartości chrześcijańskie w niej, o imię Boga, że wielu właśnie jest nastawionych negatywnie, czy jak przed chwilą w homilii mówił ksiądz arcybiskup podczas celebry, właśnie ten lęk przed Bogiem, a przed chwilą był taki akcent położony, ksiądz rektor podkreślił właśnie dostrzeżenie działania Boga i dostrzeżenie pierwszeństwa łaski, mocy Bożej i otwarcia się na tę moc.
Akurat pojawiła się tutaj przedstawicielka ze Szwecji, ona mówi, że Szwecja nie jest religijna, w ogóle jest pogańska. To cały problem jest. To dawanie świadectwa musi być tak jakoś wstrząsające, żeby zauważono człowieka wierzącego, na przykład, że ludzi wierzących i autentycznie się uważa za ludzi nienormalnych. Oni są nienormalni, bo respektują i zachowują małżeństwo jako no, sakrament, w ten sposób żyją i kierują się tym prawem małżeńskim, szanują życie. Tam większość uważa, że to jest coś nienormalnego, więc jak tutaj przełamać, ksiądz dzisiaj arcybiskup mówił o wierze skutecznej. To jest świadectwo, które jest skuteczne, które wywołuje niepokój, a kiedyś może no, zaowocuje przynajmniej próbą podjęcia prawa Bożego i kierowania się Bogiem.
Ale też na Jasnej Górze doświadczamy tego, że przychodzą tutaj ludzie, którzy rzeczywiście wyciągają ręce, szukając pośrednictwa Maryi, szukając jej pomocy właśnie w rozwiązywaniu
deski ratunku.
O właśnie, też tak nazywał deską ratunku ksiądz kardynał Wyszyński, że to jest ostatnia deska ratunku. I rzeczywiście tłumy, które przechodzą przez Jasną Górę, to też nie są przypadkowi ludzie. To są ludzie, którzy tu czegoś szukają i znajdują. I mi się wydaje, że na tle całego zalewu takiej demoralizacji, zła, takiego tak naprawdę potopu zła, współcześnie, Jasna Góra jest tym miejscem, gdzie jest jakaś oaza i często spotykam się z tym, z takim stwierdzeniem, że to jest oaza wiary, oaza łaski, że tu naprawdę ludzie znajdują pomoc.
Jeśli pani podjęła ten kontekst wątniczy, to w ogóle się uważa w tej chwili, obserwując tamte tereny zachodnie, gdzie ta laicyzacja dość przeniknęła społeczeństwo, pewien paradoks. Wymierają prawie, albo są szczątkowymi wspólnoty parafialne, natomiast sanktuaria pulsują życiem. Niektórzy mówią, że jest jakieś nowe wezwanie przed sanktuariami, że przez sanktuarium może nastąpić odrodzenie życia religijnego. Jest zapotrzebowanie na Boga, chociaż nie jest nazywany imiennie, ono gdzieś jest. I stąd chociażby odprawienie jakichś tam wakacji w klasztorach opuszczonych, w opactwach.
Znaczy, tu chyba trzeba też o się profesorze zapytać, z czym kojarzy się, czy jak patrzą właśnie na sanktuarium, no bo tu wystawiamy się przez sakrament, bo to jest konfesjonał, tu znajdę poradę, więc też pytanie, dlaczego ludzie szukają, prawda? Może gdzieś czegoś brakuje, może gdzieś coś zostało naruszone i dlatego tak.
Dziwiam się, że się młodzież modli, pytają, co nie robią, no widzą, że klęczą, modlą się przecież i konfesjonalni też ich bardzo nieraz dziwią. Oni potem szukają tak zwanych poradników życia, na zachodzie w tej chwili jest moda na poradników, do których się chodzi i szuka się dla nich jakiejś rady, myślimy o spowiedników, tutaj szukamy wobec Boga jakiegoś rozwiązania naszych problemów, zresztą tutaj też jest bardzo ważny moment ten, jeśli byśmy byli przy kulcie maryjnym naszym, to jest ten wymiar moralny, że nasze przeżywanie maryjności prowadzi nas do spotkania z Bogiem, to w kontekście też Eucharystii byśmy widzieli to. Że to nasze bycie z Marią nie jest byciem takim tylko estetycznym, czy jakimś takim, taką trochę mową, można kontemplację świecką uprawić. Ktoś nie mówił, że patrzy na liści i tak bardzo patrzy, że czuje, że jakby on w niego wszedł. Pewnego typu kontemplacje, to chodzi o to spotkanie osobowe, które serdecznie ukierunkowuje na Chrystusa, no i jest wezwaniem do zmiany życia.
Zapraszamy do rozmów słuchaczy, kierunkowe do Częstochowy. Dzisiaj rozmowy niedokończone w Radiu Maria z Jasnej Góry. 034, numer kierunkowy 365-17-47, 365-17-47.
Yeah.
22.41. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu. Skąd telefon?
Sławomir Mazowiecki.
Pan Sławek, dobrze, proszę bardzo.
No, chciałem na wstępie wszystkim bardzo serdecznie pozdrowić.
Panie Sławku, jeżeli można odważnie i głośniej do mikrofonu, żebyśmy my wszyscy słyszeli Pana.
Dobrze.
Blisko słuchawki mówić.
Dobrze. No cóż, dziękuję za audycję. Temat Maryjny, bo w ogóle mariologia jest mi bardzo jakoś tak bliska. No i bólem się jakoś tak na to wszystko patrzy, co się w Polsce dzieje. Po prostu brak jest jakiegoś takiego opamiętania ze strony no, rządzących i w ogóle cała ta sytuacja nie jest jakoś tak prosta. Ale chciałem taki po prostu no, temat poruszyć. Czy nie jest wyjściem z sytuacji intronizacja Chrystusa Króla w naszym narodzie? Bo z tego co wiem, to ojciec, tylko nie pamiętam w tej chwili, ojciec redemptorysta
Jan
Mikrut, o właśnie, prowadzi i jest takim inicjatorem beatyfikacji Rozalii Celakówny. No i tam po prostu za bardzo no tych wszystkich szczegółów nie znam, ale ona właśnie miała takie no osobiste, jak gdyby spotkanie z Panem Jezusem, który prosił, żeby to wszystko, co się dzieje w narodzie, żeby to jakoś tak, no powiem tak brzydko, odkręcić, no to właśnie poprzez intronizację, nie jakąś tam ogólną, ale całego narodu, żebyśmy my jako Polacy no, zawierzyli, oddali Polskę Chrystusowi Królowi i może w ten sposób będzie nam jako Polakom łatwiej. Bo teraz z każdej strony...
Ja myślę też, tutaj zaraz ktoś z gości słowo powie, ale Pan sam musi się zastanowić nad tym, jak Pan to robi na przykład we własnej rodzinie. My nieraz myślimy o całym narodzie, a pytanie, jak Pan na przykład jako głowa rodziny, jako mąż, ojciec, co Pan takiego robi, żeby ta rodzina się odnawiała, żeby wzmacniała swojego ducha. No i później zaczynamy to przenosić na naród. Bardzo dziękuję Panie Sławku. Szczęść Boże. Ksiądz rektor, proszę bardzo.
Ja może nawiążę do pewnej pięknej tradycji, której starajmy się również być wierni, mianowicie w naszych polskich domach jest obok krzyża obraz serca Jezusa i niepokalanego serca Matki Bożej. To są dwa dopełniające się nieraz obrazy, przed którymi jako małe dzieci, później młodzież czy rodziny modliliśmy się i modlimy się. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry, jasny i dobitny przykład naszej drogi, że nie przymnażajmy już konkretnych, kolejnych form pobożności i praktyk, dlatego że tutaj proszę nie odbierać tego głosu jako coś przeciwko Panu, który tutaj teraz powiedział, ale skoro przed chwilą tutaj nieraz mówiliśmy...
To też może być motyw, który gdzieś ożywi nasze życie, prawda, ale popatrzmy, co zrobiliśmy z tym, co było w naszych rodzinach.
Przed chwilą mówiliśmy tutaj o niespełnionych jeszcze ślubach nawet Jana Kazimierza na przełomie wieków, ojciec profesor tutaj o tym mówił, że to jest jeszcze ciągle do wypełnienia. Mówimy o 50-leciu ślubów jasnogórskich kardynała prymasa, pod jego nawet wtedy jeszcze nieobecność. Jest to też jeszcze jakiś szczególny znak i wymowny znak takiego niedopowiedzenia. I teraz stajemy wobec jakichś nowych programów. Nie, starajmy się najpierw wypełnić to, co jest już w nas, co jest naszą specyfiką, co mówi również o naszej tożsamości. I wspomnijmy, że jest pierwszy piątek miesiąca, kiedy wspaniale możemy oddawać siebie i rodzinę poprzez akt sercu Jezusowemu. Później jest akt jasnogórski oddania Matce Bożej, której nas prymas Wyszyński nauczył. Matko Boża niepokalana, Maryja, Tobie poświęcam ciało i duszę moją i tak dalej. Wszystko, czym jestem i co posiadam. Wspaniałe rzeczy.
I do czego się zobowiązujemy i czemu chcemy być wierni?
I idźmy tą drogą.
Idźmy tą drogą. W tym kontekście bym wspomniał, że prymas chyba 52 rok albo pierwszy polecił taki akt uroczysty w całej Polsce, poświęcenie sercu, Najświętszemu Sercu Jezusa Królowi, został dokonany. Ja wiem, że władze komunistyczne się bały, żeby tego nie ponawiać bardzo uroczyście, to pamiętam ze swoich terenów parafii jeszcze.
Właśnie chodzi o to, by dochodziło do interioryzacji tego, co jest, żebyśmy tylko nie pływali niejako po powierzchni, żeby nie było to, co przed chwilą ksiądz rektor powiedział, mnożenie kolejnych nowych aktów. Jan Paweł II na początek trzeciego tysiąclecia tak bardzo nam wskazuje na Chrystusa i zaprasza do kontemplacji Jego oblicza. Sądzę, że to jest wystarczające. Nie potrzeba już zewnętrznych jakichś liturgicznych czy paraliturgicznych aktów do tego dodawać. Kontemplacja Chrystusa, rok Eucharystii, wpatrywanie się w obecnego pośród nas Chrystusa w Eucharystii. To jest pełne zawierzenie Chrystusowi, a samo zawierzenie Matce Bożej, jak oddania Matce Bożej, przecież ostatecznie prowadzi nas do Chrystusa. I ten akt też jest wpisany, oddanie Chrystusowi.
Dziękuję, mamy telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
ja
zawsze.
Tak się zastanawiając, bo trochę smutno w Polsce, jakoś się tak zrobiło od ostatniego czasu. Znalazłem w drugiej
ostatniego, co to znaczy ostatni czas?
No ja wiem, tak jak się wszystko tak wali, sypie, jakoś każdy narzeka.
No to może być wali się w początku.
Jeszcze Unia nas podgryza. Ja tu znalazłem w Dziejach Narodu Wybranego, jak to się działo w międzyczasie. Tak mieli raz pod górkę, raz z górki i w drugiej księdze kronik.
Wie pan, ja mam takie pytanie, panie Andrzeju, bo tak możemy sięgać zawsze daleko. Spróbujmy trzymać się też naszego tematu, czyli 350-lecie tego... prawda, no wydarzenia, które też jakoś obliguje nas do myślenia o obronie naszej ojczyzny, tych wartości, którymi żyjemy i tej naszej maryjności. Dobrze?
Chciałem o tym powiedzieć, jak to się dzieje, że naród jakiś podupada. Pan Bóg tutaj zwraca uwagę na to, że jeśli się ode mnie odwrócicie, to ja się od was odwrócę i wykorzenię was. I należałoby się teraz zastanowić, czego nam brakuje takiego, że można by było powiedzieć, że jakby się Pan Bóg od nas odwrócił, bo wszystko się sypie, ludzie się od Pana Boga odwrócili. Wskazówką dla mnie też była Księga Machabejska, bo tam jesteśmy w takich czasach, gdzie naród pomyślał sobie, pójdziemy do obcych i oni nam pomogą i wtedy weźmiemy ich obyczaje. I takie będą się dzieje z nami rzeczy działy, jak w Księdze Machabejskiej. A to, co ojciec mówi właśnie, to należałoby tak moim zdaniem najpierw tak wziąć przykład z Maryi. Ona dopiero jak była pełna łaski, wtedy wysłał Bóg anioła do niej i napełnił ją mocą z wysoka. I wtedy jak my będziemy chcieli szukać tej duchowości, mocy z wysoka, będziemy rozumieli Pana Boga i będziemy umieli za Nim iść, to wtedy może coś się stać dobrego. Ale jeśli my od końca robimy, najpierw chcemy ułożyć ustrój społeczny, bazując na nauce jakiejś, a nie jesteśmy nawróceni w duchu, czyli nie odwracamy się najpierw od tego, co jest złe, na przykład od telewizora, który niszczy i zabija duszę, no to my jak nie znamy Pana Boga, to z kim my mamy iść?
Dziękuję Panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, uważam, że Pan troszkę taką ma ideologię z nauka cyfomanocy, to nie do końca przemyślaną i należało. Niektórzy tak mówią, jak dopiero będę święty, to będę zdolny do uczynków zbawczych, wierzy i tak dalej. No jest to bardzo piękne hasło, ale no człowiek jest stale tym, który podnosi się, dźwiga, dzięki pomocy łaski Bożej. Ja bym nie widział tak, jak panowie wszyscy się odwracają. To jest nieprawda. To jest taka propaganda, która niektórych podcina. Niektórzy się odwracają, a inni się skupiają właśnie. Chociażby w tym neokatechumenacie się pogłębiają i tak dalej. Bo gdybyśmy poszli, idziemy, mamy w tej chwili ruchów nawet maryjnych w Polsce, które kształtują jakieś kręgi osób. Ich jest sporo.
Może właśnie na to pożywanie w cichości.
Tak,
też.
Tak, a poza tym no właśnie też tej przestrzeni i pobożności, i działania, jakiegoś zaangażowania religijnego, czy społecznego, rodzinnego.
Dzisiaj temat polska maryjność w kontekście jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry. Jest 22.50. Słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie wszystkich w studiu, najprzygodniejszych gości. Józef z Bukowa się kłania i przede wszystkim bardzo gorąco, z całego serca pragnę podziękować za przebogatą homilię, którą i obejrzałem, i wysłuchałem, uczestnicząc w tym pięknym nabożeństwie z racji jubileuszu. I chciałbym króciutko powiedzieć tylko tyle, że polską maryjność jasnogórską przede wszystkim przekazują nam rodzice, a wstępując, wchodząc w życie dorosłe, my ubogacamy się własną już jak gdyby kontaktem, obcowaniem z Matką Najświętszą, czy to przez pielgrzymkę, czy przez sobotnie, środowe uczestnictwo w nowennach do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, no i przez gruntowanie naszej polskiej rzeczywistości dzięki najwspanialszemu dziełu, jakim jest dla nas rodaków w ojczyźnie i na świecie Radio Maryja, poznawaniu problematyki i przelewaniu jej i na modlitwę, i na ducha działania, na ile to nam po prostu pozwala nasza osobowość i nasze przygotowanie. No i myślę, że ten jubileusz, z tym jubileuszem sprzed 50 lat, kiedy najczcigodniejszy sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, ponowił śluby jasnogórskie, jest tym takim nowym aktem ku tej rzeczywistości, która miała miejsce 350 lat temu, tej słabości narodu i tej dzisiejszej rzeczywistości i pokazania, że jest możliwe to, co czcigodny ksiądz biskup powiedział w homilii, że jest możliwe, że jest jeszcze dużo ducha przelania tego na rzeczywistość wiary, na życie i ubogacenia innych. Ja może dam krótki przykład, taki bardzo króciutki już, jedno zdanie. Wczoraj do apelu jasnogórskiego do księgi zgłosiłem problem pewnej rodziny. Dowiedzieliśmy się we dwóch kolegów, gdzie potrzebna była bardzo wspaniała rodzina, zakrać się tam po prostu trudność, nieszczęście, racji, prawda, takie zagrożenie, nawet rozbicia. No i natychmiast podjęliśmy decyzję, że zadzwonimy, pojedziemy, bo pojechaliśmy, pomodliliśmy się wspólnie, porozmawiali, jakoś tak zostawiliśmy tego ducha nadziei, mocy i podjęliśmy wspólną modlitwę jeszcze też, żeby ci ludzie nie byli sami, żeby wiedzieli, że ktoś jest z nimi, żeby ten krąg mocy Bożej się poszerzał. To taki przykład, prawda, ale jego można przecież w każdym kontekście też powielać. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, za opiekę Matki Najświętszej, naszej Królowej i myślę, że nie ma większego szczęścia, jeśli Matka jest Królową, Matka Boża i Matka nasza. Z Panem Bogiem, z Marią. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękuję Pani Józefie, pozdrawiamy też Łuków serdecznie. Ksiądz Rektor.
Chciałbym podkreślić, że ogarniając taką wielowiekową tradycję tutaj jasnogórskiego sanktuarium, Ojciec Święty bardzo często podkreślał, że właśnie tutaj jest królowanie Maryi jako królowanie serca. Tutaj ojciec profesor dodawał do wypowiedzi ojca Grzegorza, że jest to również przede wszystkim rozumiane w kategoriach wymiaru duchowego, czyli również i sumień. Ale właśnie to królowanie serca jest nam dzisiaj bardzo potrzebne i to jest wypowiedź Ojca Świętego z homilii na szczycie do pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 6 czerwca 79 roku. Coraz bardziej potrzebne w świecie, który wszystko usiłuje wyrazić przy pomocy zimnych kalkulacji i czysto materialnych celów. Proszę zauważyć, 25 lat minęło od tamtej homilii. I jakżeż aktualne te słowa, wprost to, co mówimy tutaj, profetycznie brzmią, że świat, który nas otacza, zdaje się mieć inne kalkulacje, inne cele i pociągać za sobą coraz to nowe narody.
Czyli można powiedzieć, że człowiek wiary widzi w sposób doskonały i jasny to, co stać się może, kiedy odejdziemy i jego słowa aktualne będą po wielu, wielu latach, no bo będą prawdziwe.
Tak jak i przesłanie tego 350-lecia.
Ja bym chciała nawiązać do tego, co o Jasnogórze powiedział ksiądz kardynał Wyszyński, właśnie dziękując też Panu, że zawierza Matce Bożej, że właśnie do niej szuka, u niej szuka ratunku, do niej Państwo zwracają się w sytuacji trudnej czyjejś. Ksiądz kardynał mówił, że Jasnogóra to jest okręt, który nie tonie, a my wiemy, że w naszym narodzie musi być taka siła, która nie tonie. Naród kurczowo chwyta się Jasnej Góry, tak jak i ja, w przekonaniu, że jeśli tyle wartości i mocy ginie w narodzie, to ta moc i siła nie utonie. Ten okręt przepłynie jeszcze nie jeden potop, jak on dziś przepłynął potop szwedzki. Nie tylko sam przepłynie, ale uratuje ducha narodu, który jest złożony w twierdzy duchowej, stolicy duchowej jasnogórskiej. I myślę, że o tym mówi też konfesjonał jasnogórski, bo musimy to stwierdzić, żyjąc tu na co dzień, że konfesjonał jasnogórski jest naprawdę oblężony, że tak jak nazwane zostało to miejsce, że to jest konfesjonał i ołtarz, to jesteśmy tego świadkami, że naprawdę to dokonują się wielkie rzeczy przez nawrócenie, przez właśnie szukanie tej pomocy i pomoc przychodzi, ale też i przez nawrócenia. Także możemy ufać, że nawet te wszystkie zagrożenia naprawdę mogą być pozostawione w tej twierdzy, mogą być zwycięskie.
Już za chwilę następne telefony kierunkowe 034 do Częstochowy 365 17 47 365 17 47. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zgłasza się Krzysztof Żum, bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam wszystkich uczestników tego jasnogórskiego okrągłego stołu i chcę przejść do tej sprawy tego...
Mamy kwadratowy, panie Krzysztofie.
Kwadratowy jest. Niech będzie ojcze Grzegorzu dobry. Ja chcę przejść do tej sprawy właśnie tego etosu zwycięstwa, bo tam na początku pan profesor cytował ten napis nad tym, dlatego że cała przecież myśl Kościoła to zawsze jest taka, że ojciec kordecki Augustyn, on atrybuuje Matce Najświętszej to zwycięstwo, przypisuje, ale to zawsze jest w myśli Kościoła to paschalne zwycięstwo Pana Jezusa. I dlatego ja od razu przechodzę do mojego osobistego doświadczenia, bo kiedy Ojciec Święty był w Dalmacji, ja tam się z jakichś dziwnych powodów znalazłem u świętego Piotra w Uszumi, u ojców Paulinów, to tak mnie wstrząsnęło właśnie, że na tej kopii obrazu jasnogórskiego, tam w 1724 roku po tych właśnie rysach na twarzy Matki Najświętszej spłynęła krew, która jest tam bardzo dokładnie udokumentowana w pobliskim tym. I teraz to wszystko się spada dla mnie do jednego, bo jeżeli tutaj biskup ten Gerolamo Grillo mówi o tych krwawych